Dzień dobry.
Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny. A gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. A kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www.
Nie wiem, na ile pan studiował ekonomię. Czytał pan o teorii...
Cały czas studiuję.
...kosztów komparatywnych.
Nie, to takich nie ja studiuję, jak ich ograć. Na cholerę jest pan w polityce.
Są czasem rzeczy prawdziwe. O prawdzie się nie powinno dyskutować.
To bawcie się za darmo? Jak chłopcy chcecie założyć sobie partię polityczną?
Kolejny podatek.
Mogę?
Proszę.
Nie. Nie.
Tak.
Tak. Za szybko żeśmy się dogadali. Dzień dobry. Jesteśmy w kajucie. Sławomir Jerzy Mentzen. Czyli ma pan imieniny w dniu, kiedy tu nagrywamy, bo jest Wojciecha i Jerzego.
Nawet nie wiedziałem, bo nie obchodzę imienin.
To ciekawe bardzo. Imieniny to jest pamiątka chrztu, a do kościoła pan chodzi?
Chodzę.
No okej. No to pana informuję. Ja też przez wiele lat nie wiedziałem. Imieniny mi się wydawały parszywe. Urodziny uważałem ważniejsze, bo ja bym się nie urodził, to bym nie miał imienia. Natomiast ktoś mi uświadomił, że to jest pamiątka chrztu. Bo dostał pan na chrzcie imię po kimś tam. Nie znamy się. Nie jesteśmy po imieniu. Ja pana widzę pierwszy raz na oczy, na żywo.
Drugi.
Tak? A gdzie pana widziałem wcześniej?
W Gdańsku byłem. Kupiłem na jarmarku. Pana książkę. Zdjęcie sobie z panem nawet zrobiłem.
W porządku. Ale to nie była sytuacja oficjalna.
Miał pan prawo nie zapamiętać.
Ja tam mam 1200 osób dziennie. Mogłem nie pamiętać. Czyli powiedziałem prawdę, że nie znam pana, pomimo że jakieś spotkanie wcześniej było. Nie mamy żadnej kumoterki. Nie jestem zainteresowany jakoś szczególnie pańską partią, natomiast zwróciłem uwagę na to, że Mentzen założył partię i to jest powód, żebyśmy odpytali polityka każdego o jego ideę. I dlatego pana zaprosiłem. Bosaka wcześniej miałem z Konfederacji. W tamtym czasie odpytywałem Bosaka na okoliczność, czy on się nadaje na prezydenta. Bo kandydował. Z rozmowy wyszło, że się jeszcze nie nadaje. Może kiedyś się będzie nadawał, ale ogólnie za młody pod każdym względem. Tu, w głowie, nie w metryce. I poszukałem sobie jakichś cech wspólnych, nie znamy się. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Fizykę teoretyczną pan studiował. To tak samo jak mój tatuś, który jest z wykształcenia był fizykiem teoretycznym. Natomiast zajmował się jazzem całe życie i był menadżerem Czesława Niemena i innych takich postaci. Jeszcze jeden ryt wspólny, przedsiębiorca. Co jest moim zdaniem podstawową kwalifikacją na polityka? Jakieś przedsięwzięcie, które się zrobiło. Komuś się płaciło pensję, coś się zbudowało. To są moim zdaniem kwalifikacje na polityka. Morawiecki, Duda, ani Jarosław, ani Tusk, ani Kwaśniewski nie mają żadnych kwalifikacji na polityka, bo żaden z nich nie tworzył miejsc pracy we własnym przedsiębiorstwie, żaden z nich nie zbankrutował, tak jak Trump i się podniósł z bankructwa, żaden nie płacił podatków ze swojej firmy, czyli to jest mierzwa. Facet, który nigdy nie płacił podatków we własnej firmie, nie ma prawa stanowić podatków moralnego. Pierwszy biznes pański to był kantor.
Tak jest.
A mój pierwszy biznes, ja byłem cinkciarz. Bo wtedy kantorów nie można było mieć. W związku z tym byłem cinkciarzem. Handlowałem walutą tak jak pan, tylko mnie mogli za to wsadzić. Ta rozmowa jest w sprawie, czy jest pan ideowy i jakie ma idee. Czyli debata na temat idei. Ja stawiam tezę WC i pytam, co pan na to.
Czy jestem ideowy?
Nie. Mówię panu, jak będzie za chwilę, okay, bo to była pierwsza kartka dopiero. Jasne. I teraz będzie dopiero pierwsze pytanie. Teza WC. Doktorat na temat długu publicznego pan napisał.
Tak jest.
I jest pan doktorem nauk ekonomicznych z tego tytułu. Pierwsza teza WC. Dług publiczny powinien wynosić zero zawsze i to konstytucyjnie. Dlaczego? Rząd powinien mieć zakaz zaciągania pożyczek. Niech wydają tylko tyle, ile aktualnie mają z podatków, a gdyby potrzebowali więcej, to niech się zwrócą do narodu o dobrowolną zrzutkę, na przykład na czołgi. I wtedy naród, poza tym, że zapłacił podatki, zrzuca swoje pierścionki i obrączki, składa się na państwo, ale dobrowolnie. I każdy rzuca tyle, ile mu serce dyktuje. To jest moja teza. Czyli dług publiczny zawsze konstytucyjnie zero. Co pan na to?
W świecie idealnym dobrze, żeby tak było. Natomiast w świecie nieidealnym, tym, w którym my żyjemy, są takie przykre sprawy, jak na przykład wojny. I wydaje mi się, że gdyby okazało się, że idziemy na wojnę, albo ktoś idzie na wojnę z nami, to zanim ludzie rzucą te obrączki, zanim się je stopi, sprzeda i kupi za to czołgi, to może być zbyt późno. W związku z czym wydaje mi się, że państwo ma wtedy prawo zaciągnąć taki dług.
To się nie zgadzam całkowicie z panem. I tyle. Natomiast można wpisać wyjątek taki, że w momencie, kiedy jesteśmy zaatakowani, wodzem naczelnym zostaje jakiś gość i wtedy on ma uprawnienia do wprowadzenia stanu wyjątkowego na czas jakiś, a w ramach stanu wyjątkowego zawiesza konstytucję i może robić co chce, czyli może wziąć pożyczkę, ale wyłącznie wojenną.
Pożyczka, znaczy, co do zasady uważam, że dług publiczny jest szkodliwy. Jeżeli jest niski, to jest mało szkodliwy, jeżeli jest wysoki, jest bardzo szkodliwy. Natomiast byłbym przeciwny temu, żeby nawet w trakcie wojny nie można było zaciągnąć długu. Jeżeli w trakcie wojny można kogoś zbombardować, można strzelać do kogoś, tym bardziej można
to
się
zadłużyć. To właśnie w zasadzie powiedziałem to samo, tylko mechanizm u mnie jest taki, że jak jest wojna, to jest stan wyjątkowy, stan wojenny, stan wojny i wtedy dyktator podejmuje decyzję, czy jakiś marszałek. Teza WC. Jeżeli rząd potrzebuje więcej forsy, ale wolno mu wydać tylko tyle, ile zebrał w podatkach. Czyli normalna sytuacja, nie ma wojny. Dostali w podatkach X i uważają, że to jest za mało. I nadal im brakuje. Bo gospodarka jest słaba. Jakby była lepsza, to by zebrali więcej w podatków, czyli zabrakło im. Czyja to wina? No moim zdaniem to jest wina rządu, więc niech sobie radzą. Jak mają za mało forsy, to nie wolno więcej wydawać. W Konstytucji jest napisane zero. Masz cudzą forsę, to nie możesz za cudzą forsę żyrować i pożyczać od kogoś jeszcze więcej forsy. Co pan na to?
To jest jedno i to samo. Jeżeli państwo nie może się zadłużać, jeżeli nie ma pieniędzy na wydatki, no to nie może więcej wydać. Nie widzę tutaj dalszej miejsca na dyskusję.
Bardzo, bardzo pięknie, natomiast czasami coś trzeba ludziom powtórzyć dwa razy, bo to nie są rzeczy oczywiste.
A to prawda. Czasem myślę, że na dwa razy nie wystarczy, dużo więcej trzeba powtarzać.
Obligacje rządowe. Napisałem sobie zakaz. Teza WC. Państwo nie ma własnej forsy, nie powinno zaciągać pożyczek pod zastaw cudzej forsy. To jest zasada generalna. I z niej płynie na przykład to, że nie możesz nie tylko wziąć pożyczki od innego państwa albo banku, ale również nie możesz wypuszczać papierów dłużnych własnych.
Znaczy obligacje są długiem. To jest po prostu narzędzie kreowania długu, więc cały czas poruszamy się w tej samym temacie.
Czyli pan jest za tym, gdybyśmy mieli obaj dyktaturę, to skreślamy z konstytucji taką możliwość, że rząd wypuszcza obligacje.
To znaczy mamy taki problem, że mamy w tym momencie już bardzo wysoki dług i trzeba najpierw go spłacić. Ten dług ma zapadalność na przykład średnio za 4 lata. Przez 4 lata go nie spłacimy, w związku z czym część tego długu trzeba zrolować do czasu, aż go spłacimy. Ale jak go spłacimy, no to nie powinno być dalszego zadłużenia.
A proszę pana, ja bym powiedział wszystkim, u których wisimy forsę, bym powiedział, przyszła nowa władza i będziemy wam płacić wyłącznie z tego, co mamy. Czyli nie wypuszczamy żadnych kwitów. Tylko chłopcy, no zmieniła się sytuacja i teraz w Konstytucji mamy zapisane, że możemy operować wyłącznie tymi pieniędzmi, które akurat mamy fizycznie, bo zebraliśmy je od narodu w formie podatków. Czyli nie możemy wam zapłacić, bo nie ma tyle gotówki. Musicie poczekać. Najpierw naród polski, a dopiero potem wasze banki.
Bardzo często ten naród polski kupował te obligacje, to ludzie mają oszczędności w tych obligacjach i być może planowali coś potem z tymi pieniędzmi zrobić, na przykład opłacić sobie emeryturę albo kupić dom. Uważam, że co do zasady umów należy dotrzymywać pod warunkiem, że można ich dotrzymać.
Stare obligacje płacimy wyłącznie, jeżeli polski obywatel sobie kupił, ale nowych nie wypuszczamy.
Ale czym jest taki, nie wiem, francuski emeryt winien, że zaufał polskiemu państwu i kupił nasze obligacje?
Że jest frajerem i to jego forsa źle zainwestował. Jakby zainwestował w Ugandzie i w Ugandzie by padła władza, no to czemu on jest winny? No jest winny złej inwestycji.
Ja bym nie chciał, żeby Polska była traktowana jak Uganda. Chciałbym, żeby Polska miała taki wizerunek poważnego państwa. Poważne państwa dotrzymują umów.
Chciałbym.
Jeżeli mogą.
Ale nasze państwo w tej chwili nie jest poważne, czyli nie musimy dotrzymywać tych umów, które są teraz robione przez tych dyletantów wszystkich.
No to się nie zgadzam do końca. Znaczy tak, okay. Obecnie nasze państwo jest wybitnie niepoważne, jest wręcz żałosne niestety. Natomiast bardzo chcielibyśmy, żeby było poważne. A poważne państwa dotrzymują umów i robią to, co mówią, że zrobią.
Okej, okay. I ja się w tym momencie odwołuje do II Rzeczypospolitej, bo jeszcze wtedy była ciągłość państwa. Natomiast nie ma moim zdaniem ciągłości żadnej, moralnej ani żadnej, między PRL-em a III Rzeczpospolitą. Czyli III Rzeczpospolita powinna się zacząć bilansem zamknięcia w roku 1939. I zignorować wszystko, co się stało w czasach PRL-u, jeśli chodzi na przykład o długi i o forsę. To nie nasze długi, tylko sowieckie. Niech Putin płaci długi za PRL.
A jeżeli chodzi o dyplom studiów wyższych pana ojca na przykład?
Dyplom nie ma nic wspólnego z państwem. To teraz pan mnie odpytuje. Otóż uczelnie powinny wystawiać dyplomy i nie powinno być żadnego nadzoru ministerstwa, tak jak było w czasach Uniwersytetu
też
Jagielloński.
Tak uważam, ale ten dyplom został wystawiony przez uczelnię będącą we władaniu.
No i teraz, jeżeli pracodawca uznaje, że to jest fajny dyplom, a ja bym uznał, że dyplomy inżynierskie z Politechniki w czasach PRL-u są do dzisiaj dużo lepszej jakości niż politechniczne dyplomy wystawione teraz.
Oczywiście, że tak.
Poziom edukacji spadł. W związku z tym to pracodawca uznaje, czy ten dyplom jest ważny. Jak mi ktoś przywiezie dyplom z Ugandy, no to ja oceniam. Ja pracodawca.
Z tym się zgadzam. Problem jest taki, że taka pewnie taka mała część naszego długu to jest dług PRL-owski, a całą resztę sobie zaciągnęliśmy po 89 roku i nie możemy się tłumaczyć, że to nie my.
Dobra, coś wymyślę. Dostałem od pana opinię. Ja tutaj nie wygłaszam swoich, staram się nie wygłaszać, tylko tezy stawiam. Podatki. Teza w WC jest taka. Podatki to przemoc i rabunek.
I kradzież.
Tak, no nikt nie płaci dobrowolnie. Gdybyśmy wprowadzili taką zasadę, że ja sobie sam oceniam, ile chcę zapłacić i płacę, nie ma kary, nawet gdyby ktoś wyliczył, ile powinienem, nie ma kary, no to wtedy to nie jest rabunek, ale w tej chwili oni mają karabiny, urząd skarbowy, więzienia, kajdany, inne cuda, w związku z tym jest to przemoc, rabunek, kradzież i tak dalej. Czy podatki są potrzebne? Istnieją państwa, gdzie nie ma podatków.
Jakie?
Arabia Saudyjska. Wypłaca obywatelom dywidendy, nie pobiera podatków.
Gdybym miał tyle ropy, co Arabia Saudyjska, to żadne podatki rzeczywiście nie byłyby potrzebne. Wręcz przeciwnie. Niestety Polska tyle ropy nie ma i w tym momencie mamy pewne zobowiązania. Zobowiązanie z tytułu emerytur, zobowiązanie z tytułu systemu ochrony zdrowia. Jeżeli kogoś, od kogoś pod przymusem przez całe życie braliśmy składki na ubezpieczenie zdrowotne i obiecaliśmy go, że będziemy mu za to leczyć, no to trzeba z czegoś to sfinansować.
Ja tylko postawiłem pytanie, czy podatki są potrzebne, bo zaobserwowałem zjawisko, że są państwa, które nie pobierają podatków. Alaska, kolejny stan, który wypłaca dywidendy, a nie pobiera podatków.
Nie jest to prawo wszechświata, że zawsze i wszędzie muszą być podatki, ale tu i teraz niestety podatki są konieczne.
Dobra. A co pan proponuje? Obniżkę czy likwidację? Likwidacji już pan
to,
mi nie
co
proponuje.
Ja proponuję w pierwszym kroku to uproszczenie systemu podatkowego, a następnie obniżenie podatków razem z redukcją wydatków. To znaczy nie chcę się zadłużać, w związku z czym nie mogę zrezygnować z podatków, dopóki nie zrezygnuję z wydatków. A mnóstwo z tych wydatków wynika...
Za szybko? Nie zrozumią.
Akurat jest proste, myślę, że zrozumieją, zwłaszcza pana widzowie.
Mówię tylko, że za szybko, a nie, że zbyt skomplikowane.
Okej, okay. Więc obniżymy podatki po tym, jak obniżymy wydatki, po to, żeby się w międzyczasie za bardzo nie zadłużać.
Dobra. Jeśli podatki mają istnieć, to ile, które i w jakiej wysokości?
To zależy od tego, jakie będą istnieć wydatki.
Nie, ale jak pan ma... Ja pytam o ideę, czyli stan... Idealny stan państwa, do którego chcemy kiedyś dojść.
Idealny, tak.
Bo teraz rozmawiamy o tym, że dzisiaj się nie da przestać robić pewnych rzeczy, bo są zaszłości. Mamy te długi w ZUS-ie i tak dalej. Są zaszłości, więc musimy, dochodząc do punktu docelowego, ja o punkt docelowy pytam, musimy coś tam robić. Natomiast jaki jest punkt docelowy? Jeżeli mają istnieć podatki, to ile, które i w jakiej wysokości?
Powinny istnieć te Podatki powinny być możliwie niskie, powinny być proste oraz łatwe do ściągnięcia. Powinny spełnić takie dobre zasady podatkowe Adama Smitha. I teraz, jakie podatki są proste i łatwe do ściągnięcia? Na przykład podatek od nieruchomości. Nie da się ukryć nieruchomości w przeciwieństwie do dochodów. Każdą nieruchomość można zmierzyć, zważyć i można nałożyć na nią podatek. To jest dobry podatek, spełnia wszystkie zasady dobrego podatku. Kolejny podatek...
Mogę?
Proszę.
Nie. Nie. Ja płacę ten podatek w Ameryce i go przeanalizowałem. Podatek od nieruchomości. Mhm. Czyli mam nieruchomość, ona jest w jakimś stanie fizycznym. Nie chodzi o stan USA, tylko w jakiejś kondycji jest. Mhm. Która się pogarsza, bo na przykład odziedziczyłem dom po ojcu i ja akurat nie mam tyle pieniędzy, żeby remontować. Spada jego wartość, ale tak. Państwo wycenia tę wartość na bieżąco na podstawie średniej wartości budynków dookoła, a nie robi co roku wyceny każdego fizycznie budynku czy każdej nieruchomości, bo to niewykonalne. Państwo wycenia, czyli państwo sobie uzurpuje moje podatki, a ja tak, mam dom i on mnie kosztuje co roku za dużo. Doprowadzamy do sytuacji, w której ja muszę ten dom sprzedać. Mógłbym mieszkać jeszcze 30 lat, on by popadał w ruinę, ale nie stać mnie na podatek, bo nie mam dochodu. Nie stać mnie na płacenie podatku od nieruchomości.
Każdy podatek jest zły, chodzi o to, które są mniej złe niż inne.
No to ten mi się wcale nie podoba.
To ja rozumiem, natomiast w Polsce mamy też podatek od nieruchomości, ale on jest od wartości, od powierzchni. A powierzchnię to bardzo łatwo jest zmierzyć.
Ja bym ten skreślił, od dochodu. Nie ma dochodu, nie ma podatku.
W sensie zostawiłby pan podatek dochodowy.
Wyłącznie.
To jest bardzo zły podatek.
tak?
Oczywiście, że tak.
Proszę,
dochodu
argumenty.
Się nie da... zmierzyć. To znaczy przychód jest, załóżmy, mniej więcej można oszacować, ale też nie da się dokładnie zmierzyć przychodu, bo z przychodem również można manipulować. A to, co jest kosztem, to każdy człowiek jest w stanie wymyślić. Ja zawodowo zajmuję się podatkami, głównie podatkiem dochodowym. Mówię panu jako zawodowiec w tej dziedzinie, że podatek dochodowy się absolutnie do niczego nie nadaje. Podatek dochodowy to płacą ci, co chcą, a nie to ci, co powinni. Jeżeli mamy podatek od nieruchomości, załóżmy liczony od tej powierzchni, to tam się nie da oszukać, bo każdy wie, jaka jest powierzchnia
danej. Dobra, co pan zrobi ze starą babcią, która odziedziczyła ten majątek po mężu ma, ona się starzeje, nie ma dochodu, ma niską emeryturę, a podatek cały czas atrakcyjna posesja w złym stanie, ale w atrakcyjnym miejscu w Zatoce Świń na Wilanowie w Warszawie. I w związku z tym, że atrakcyjna posesja, to jej musimy dowalić zgodnie z zasadą ogólną wysokie podatki. Jej nie stać. W związku z tym ma się stara babcia wyprowadzić z domu.
Oczywiście,
z którego,
że nie. Przecież nie wyrzucałbym starych ludzi na
bruk. W którym powinna umrzeć.
Można zrobić kwotę wolną, że się płaci od drugiej, do drugiej nieruchomości mieszkalnej na przykład.
A jakim prawem? Dobra, nie podoba mi się ten
podatkowy.
Pomysł. Dobra, nie podoba mi się ten pomysł.
Wtedy żadnej babci z jej mieszkania nie wyrzucimy.
Teza. Nie wolno karać kilka razy za to samo przestępstwo. Nie wolno karać kilka razy za to samo w ogóle. Czyli nie można z różnych paragrafów karać za to samo przekroczenie prędkości tego samego dnia. Dlatego powinien być jeden podatek, taki sam dla wszystkich podmiotów i osób, zabierany raz w roku, a nie codziennie. To jest moja teza. Co pan na to?
Podatek od nieruchomości może być zabierany raz
w roku.
Co do zasady, że nie można dwa razy karać za to samo, to się zgadzam. Nawet obecnie mamy takie przepisy.
Więc nie może być, dlaczego ja to przywołałem, może nie dla wszystkich jasne. Grandą jest niemoralne, że jest podatek dochodowy i drugi raz kara od tej samej transakcji VAT.
I jeszcze akcyza, czasami opłata paliwowa, akcyza, jakaś jeszcze inna opłata.
Więc to jest kara za to samo, za tę samą transakcję jesteśmy ukarani wieloma podatkami. To jest granda. Jeden.
Podatku od nieruchomości tak nie ma.
No dobra, w podatku od nieruchomości tak nie ma, ale mi się nie podoba z innych powodów.
Rozumiem.
Co do idei się zgadzamy. Teza WC. VAT to granda.
Oczywiście, że tak.
A to dobrze. Ja sobie napisałem jeszcze tylko podatek dochodowy, ale już mi pan powiedział, że pan
jest jeszcze gorszy od podatku od nieruchomości i mówię to panu jako zawodowiec, który całe życie optymalizuje podatek dochodowy.
Ja też jestem zawodowcem, prowadzę firmy na trzech kontynentach i całe życie optymalizuję podatek dochodowy.
Dlatego podoba się panu podatek dochodowy, a nie podoba się panu podatek od nieruchomości z pana osobistych kalkulacji.
Tak! No ale ja
no
mam
właśnie,
takie idee.
Ktoś, kto rządzi całym państwem, nie musi dbać o to, żeby panu się dobrze żyło, tylko żeby wszystkim się dobrze żyło i żeby państwo się dobrze rozwijało.
Ja szukam idei i rzeczywiście zaczynam od interesu własnego, raczej od doświadczenia osobistego, bo to wiem. A potem sobie biorę mądrzejszego, który ma jeszcze inne doświadczenia i gadam, debatuję.
Podatek dochodowy w Stanach Zjednoczonych albo nawet w Singapurze jest bardziej skomplikowany niż w Polsce. Dlatego, tak. Że obowiązuje tam dużo dłużej, więc znaleźli więcej luk łatali, więcej ulg dodali. Tak. Im dłużej trwa podatek dochodowy, tym jest bardziej skomplikowany. Na początku lat 90. w Polsce miał 40 stron, teraz ma 407 stron i będzie dalej rósł.
Granda.
Go trzeba wyrzucić do śmieci.
No ja bym rzeczywiście, wszyscy won najpierw. Gdybym dostał dyktaturę, to bym wziął czerwony flamaster i skreślał przez 2 tygodnie wszystkie możliwe ustawy. A potem napisał prostsze nowe. No, mnie się podoba dochodowy, tylko musiałby być w biblijnej wysokości jakiejś, czyli na przykład 10%, dziesięcina. Albo tak jak ta moneta, którą Pan Jezus obracał w palcach, co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu, a tutaj jest wizerunek cesarza. Co to było? To był podatek roczny. Ta jedna moneta, który wynosił jedną dniówkę płacy minimalnej z tamtego czasu. Czyli dniówka robotnika. Takiego, którego się z ulicy bierze albo do winnicy, jest taka przypowieść o winnicy, albo zreperuj mi dziurę w dachu, albo coś. Oni stali na rogatkach w Meksyku do tej pory stoją. I się podjeżdża samochodem, jest jakiś hydraulik i się go bierze na pakę i zabiera. W tamtych czasach jezusowych to też tak obowiązywało. I była określona jakaś, to nie była chyba urzędowa płaca minimalna, ale był taki koncept, że tyle się jedną monetę się należy, jeden pieniążek za jedną dniówkę. I obojętne, czy cię wziąłem o 9 rano, czy o 15, za to, że cię raz wziąłem dzisiaj, jeden pieniążek. I to był roczny podatek w Cesarstwie Rzymskim. To może takie, to jest coś jak pogłówne.
Pogłówny to jest drugi dobry podatek, był również łatwo odpowiedzieć, oczywiście niski. Ciężko tutaj oszukać, jak się istnieje, to się go płaci, więc to jest oprócz podatku od nieruchomości drugi podatek, który spełnia zasadę dobrego podatku.
A jak mam małych dzieci, stado, to one zaczynają płacić...
Jak są dorosłe.
Aha, same płacą, czyli pogłówne płacę za siebie.
Płaci dorosły człowiek.
Dobra, a dorosły kiedy jest? Bo państwo będzie miało ciągoty, żeby zdefiniować, że jest dorosły, jak ma 2 latka, nie?
Przypomnę, jeszcze wtedy nie jest dorosły, natomiast możemy się wtedy głębiej nad tym zastanowić.
Dobra. Budżet państwa. Teza WC. Rząd proponuje wydatki na przyszły rok, czyli projekt budżetu zgłasza, ale on jest uchwalany nie w Sejmie, gdzie siedzą sami politycy, mają swoje interesy polityczne, tylko w drodze czegoś w rodzaju plebiscytu albo referendum. Otóż ludzie zaznaczają na swoim picie rocznym, na co chcą, żeby poszły ich podatki, tak jak teraz na fundację można 1% przekazać. To mamy listę, projekt budżetu rządowego. Rząd mówi, potrzebujemy tyle i tyle na to i na to i na to. I ludzie zaznaczają, na co chcą, żeby poszły ich podatki, a na co nie.
Ta teza mi się nie podoba.
Okej. Rząd musi przed narodem wtedy obronić swój projekt budżetu. Czyli musi przekonać populację.
Nie, to pan to inaczej przedstawił. Pan przedstawił nie, że rząd musi obronić swój projekt budżetu, tylko każdy sam zaznacza, na co chce, żeby szło.
Nie, ale najpierw rząd tę listę konstruuje. Okay. I rząd ją przynosi odpowiednio wcześniej i mówi nie do Sejmu, tylko do narodu. Na najbliższym picie będzie taka lista i w związku z tym ja, Morawiecki, chciałbym państwa przekonać, tam jest jedna kontrowersyjna pozycja. Ja jej teraz bronię do kamer. Proszę ją też
ludzie
zaznaczyć.
Ludzie głosują, czy chcą, żeby ta pozycja...
Nie była. Głosują, tylko... Wyliczono na moim picie, ile jest podatku. No i ja zaznaczam, na co się godzę, żeby poszedł.
A jak się pan nie godzi, to co?
Ja to nie zaznaczam.
I wtedy co się dzieje z tym pieniędzmi?
I wtedy rząd się obudził z tym, że ludzie się zgodzili na jakąś listę rzeczy. No i z tych zgód, dobra, na armię już zebrałem ile trzeba, to na następnych pitach patrzę, na co ten gość się jeszcze zgodził poza armią. No na policję się zgodził. Dobra, na policję mi już wystarczyło. W którymś momencie im zabraknie.
Pytanie, na co zabraknie?
No to nie mogą tego robić.
A jeżeli to jest bardzo ważne, na przykład jeżeli...
Jeżeli naród się nie zgodził, to rząd nie może... Jakim prawem rząd ma kupować czołgi, jeżeli naród sobie tego nie życzy?
Pytanie jeszcze, co ten naród ma w głowie. Ja nie jestem przekonany, że naród zawsze wie najlepiej. To znaczy nie jestem bardzo szczerym demokratą i wydaje mi się, że czasem o niektóre rzeczy lepiej ludzi się nie pytać. Ostatnio był sondaż i wyszło, że prawie większość, 48% Polaków jest za obniżeniem wieku emerytalnego.
No tak. Więc pytanie... Ale to młodzi są za obniżeniem wieku. To dzisiaj w radiu miałem mówić. Czyli jeszcze nie zaczęli pracować, a już chcą pracować krócej.
Wydaje mi się, że nie tylko młodzi są za obniżeniem. Młodzi to akurat wiedzą, że żadnej emerytury nie dostaną i muszą sami sobie na to zaoszczędzić, ale myślę, że tacy 40- czy 5-latkowie, to 50-latkowie to bardzo chcieliby obniżyć ten wiek emerytalny, natomiast nie mam głębokiego przekonania, że to byłaby dobra decyzja.
Mam dla pana propozycję taką. Nie przemyślałem jej do końca, ale wystarczy zlikwidować emerytury i wtedy nie ma tej dyskusji.
Oczywiście,
całej.
Że tak.
Każdy niech sobie sam...
Ja się całkowicie zgadzam. Problem jest taki, że już mamy ludzi, którzy otrzymują te emerytury.
No to im trzeba wypłacać.
I z czego? Jeżeli na przykład młodzi powiedzą, nie, my nie chcemy na tych starych płacić tych składek. My na siebie chcemy płacić, a na nich nie chcemy i tam skreślą, że nie. Bo to problem jest taki, że wszystkie podatki i składki idą od pracujących, a nie od niepracujących.
Wszystko
emeryci
wiem.
Zbyt wielu podatków to by nie płacili. By się nagle okazało, że nie ma na emerytury. I co wtedy?
No ale Pinochet sobie z tym poradził, bo sprywatyzował cały ZUS.
No ale Pinochet się nie pytał ludzi, tylko
nie pytał.
Robił.
Nie pytał, tylko robił, tak. No to ja mówię o stanie idealnym. Ma pan dyktaturę na 2 tygodnie, co pan zrobi?
No miał bardzo mało czasu. Wydaje mi się, że w stanie nawet idealnym nie wszystkie rzeczy należy rozstrzygać głosowaniem. Są czasem rzeczy prawdziwe. O prawdzie się nie powinno dyskutować w formie głosowania.
Cieszy mnie ta idea u pana.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Akcyza i cło. TZWC. Akcyza powinna być zakazana, zlikwidowana, nie ma. Gdy istnieje, dlaczego powinna być zlikwidowana? Gdy istnieje, to władzy zależy na zarobku z akcyzy. Czyli zależy im, byśmy dużo pili, dużo palili, bo wtedy zarabiają więcej. Więc oni wykonują taką grę, że nie, palenie jest niezdrowe. Napiszą na papierosach, pokażą tam rozwalone płuca i martwe dziecko. Na gorzałce też coś napiszą. Ale jednocześnie, jak jest akcyza, no to rząd kusi, żeby więcej sprzedać towaru z akcyzą. Likwidacja akcyzy na paliwo obniżyłaby cenę paliwa o 50%, 57 chyba nawet.
Oczywiście, że tak.
Czyli co, skreślił pan akcyzę jako koncepcję?
Gdybym mógł, w świecie idealnym, oczywiście, że tak.
W świecie idealnym, całkowicie, pan skreślił, dobra. TZWC, cło na koniaki albo perfumy francuskie i inne towary, których nie produkujemy w Polsce, powinno być zlikwidowane.
Cło ma takie same ekonomiczne konsekwencje jak dziurawienie dróg albo wysadzanie mostów. Sprowadzanie towarów po prostu dla nas robi się droższe i nasi konsumenci płacą więcej. A najgorsza rzecz jest wtedy, kiedy nakładamy cło na towary, które dopiero są przydatne u nas, żeby coś wyprodukować, bo wtedy zupełnie zmniejszamy konkurencyjność naszego przemysłu. Więc tak, cło to jest po prostu sabotaż własnej gospodarki.
A tak, ja kupuję płyty z muzyką, żeby zrobić w Polsce audycję. Gdybym podszedł do tego formalnie, to muszę każdą płytę zgłosić i oni przysolą cło. Jak pocztą nie kupuję, bo za każdym razem cło przysolą do tych płyt. I przecież ja dla narodu polskiego piękne audycje produkuję. A proszę pana, taki wątek poboczny, nie napisałem sobie tego. Zawsze mnie wnerwia, jak polskie państwo zakazuje importu na przykład zabytków. Otóż ktoś sobie kupił na Białorusi ikonę. I będzie ukarany za to, że przywiózł do Polski majątek. Będzie ukarany za to, że kupił sobie tanią ikonę we wrogim kraju, notabene, i przywiózł do Polski. To bym odblokował wszystko. Jeżeli ja sztabkę złota gdzieś znalazłem i ją przywożę do kraju, to powinno być bingo. Jeżeli głowę słonia przywiozłem skądś tam, se kupiłem ją, bingo. Wszystkie zabytki w Muzeum Brytyjskim były przywożone przez Brytyjczyków, dzięki czemu Wielka Brytania była bogatsza. Kraj się bogaci z tego przywozu. No to powinien być dozwolony ten przywóz.
Ja nawet nie wiedziałem, że nie można przywozić zabytków, wiedziałem tylko, że nie można ich wywozić.
To właśnie tym niech się interesuje państwo, z którego ja próbuję wywieźć ten zabytek.
I Białorusi tym interesuje. Mój znajomy ostatnio ściągał właśnie obraz z Białorusi i musieli załatwić jakieś kwity od tam ekspertów, naukowców białoruskich. Czy to można wywieźć z Białorusi, czy nie można wywieźć? Cała transakcja, nie pamiętam, była za kilkaset czy za 1000 złotych. Państwo białoruskie swoją powagą akceptowało, czy taki obrazek można wywieźć z Białorusi.
No to mówię panu teraz jako praktyk, że są kary za przywożenie majątku do Polski.
To już w ogóle absurd. W ogóle państwo polskie ma błędny stosunek do zabytków czy do dzieł sztuki, bo w tym momencie państwo woli, żeby to państwo posiadało te wszystkie rzeczy, a nie ludzie prywatni. Prywatni dużo bardziej o to dbają. W polskich muzeach niszczy się mnóstwo starych obrazów czy różnego rodzaju dzieł sztuki, które są przechowywane w fatalnych warunkach, bo państwo woli, żeby one zgniły w muzeum państwowym, nie żeby ktoś prywatnie miał u siebie w mieszkaniu.
Się zgadzamy, że za szmaragdy, jakbym chciał przywieźć. W książce Orinoco opisałem, wydałem tę książkę 20 lat po wszystkim, żeby się przedawniły wszystkie moje zbrodnie. Bo za przewóz przez granicę w kieszeni szmaragdów, no przecież to majątek Rzeczypospolitej wzrasta. Kara. To cieszę się, że pan ma ten sam pogląd. A co z cłem na ukraińskie zboże? Bo gadaliśmy, że cła są szkodliwe. Cło na koniak, cło na maszyny jakieś, cło na perfumę francuską, która w Polsce nie robimy francuskich perfum, dlatego się nazywają francuskie. Więc to jest wszystko absurdalne i szkodliwe. A co z ukraińskie zboże, które konkuruje z polskim?
Z ukraińskim zbożem problem jest taki, że my nie żyjemy w idealnym świecie, tylko żyjemy w bardzo złym świecie, to znaczy w Unii Europejskiej. Unia Europejska wymusza na polskich rolnikach najróżniejsze normy oraz regulacje, w wyniku czego polska produkcja jest droga, bo nie da się tego robić tanio przy spełnieniu tych przepisów. Na Ukrainie nie ma takiego problemu, bo nie ma Unii Europejskiej, w związku z czym ukraińskie zboże jest tanie. I w momencie, w którym wrzucamy to całe zboże na polski rynek bez żadnego cła, bez żadnych kontroli fitosanitarnych, to polscy rolnicy nie uczestniczą w uczciwej konkurencji, tylko w nieuczciwej konkurencji.
To wszystko jasne dla mnie. I teraz, czyli jest pan za tym, żeby rząd, bo kto inny, wybierał, że jednak pewne cła są.
W świecie nieidealnym, niestety, w takiej sytuacji cła są niezbędne, ale tylko w poszczególnych branżach, bo to nie jest tak, że
dobra, wszędzie. Kontra. Otóż ja uważam, że można tę sprawę załatwić bez cła. zakaz przywozu ukraińskiego żyta, a nie cło na ukraińskie żyto.
A czemu?
Zakaz dlatego, co pan przed chwilą powiedział, że sprowadzenie taniego żyta ukraińskiego do Polski powoduje rujnację polskiego rolnictwa. No to w nieidealnym świecie nie nakładamy cła na ich żyto, tylko po prostu decydujemy arbitralnie, że ten produkt na terenie Rzeczypospolitej wywoła kaskadę złych zdarzeń i Polska sobie nie życzy.
Czy to jest to samo? To znaczy nie, tylko o stawce. Jest... Ja mogę powiedzieć, że cło powinno wynosić 1000000% na przykład i będzie dokładnie ten sam efekt.
No dobra, no ja jestem wrogiem ceł, to wolę zlikwidować.
Ja jestem wrogiem zakazu, więc wolę cło.
Okej, okay. No. Rozmowa o ideach. Dotacje i dopłaty. Teza. Rząd nigdy nie ma żadnych własnych pieniędzy, a skoro tak, to dotacje są nieetyczne. Bo rząd najpierw zabiera wszystkim w podatkach po to, żeby rozdać niektórym w dotacjach. I to jest dla mnie nieetyczne. Niechrześcijańskie zachowanie. Dlatego dotacje powinny być zakazane. Od wspierania rodzin lub pszczelarzy są organizacje pozarządowe.
Tak.
Ochronki wszystkie i tak dalej.
W świecie idealnym tak.
No a w tym nieidealnym?
A w nieidealnym to ktoś powinien się tym zająć. Natomiast...
Czym?
No, ludźmi na przykład, którzy nie są w stanie sami się utrzymać.
Weźmy na przykład... Ale czemu państwo ma to robić?
Powiedziałem, że w świecie nieidealnym ktoś powinien się tym zająć, ale oczywiście nie państwo. W maksymalnym stopniu samorząd, a tak naprawdę ktoś poniżej samorządu.
A dlaczego samorząd?
Już panu mówię. Załóżmy, że mamy teraz...
A nie prywatny inwestor, który ma 3 kantory i wie, że samorząd się tą babcią nie zajmie, nikt się nią nie zajmuje.
To już mówię.
Ja mam wtedy taką chęć, żebym ja się nią zajął.
Emerytkę 80-letnią, która mieszka na 4 piętrze bez windy, jest chora i nie jest w stanie wyjść z tego swojego mieszkania.
No i
w tym momencie samorząd dowozi jakieś jedzenie, ktokolwiek się tą panią zajmuje. Gdybyśmy ten obowiązek zdjęli z samorządu, to ten prywatny właściciel 3 kantorów nawet by się nie dowiedział o istnieniu tej babci i istniałoby spore ryzyko, że ta babcia przez zapomnienie to w ogóle umrze z głodu.
Nie,
a wolałbym, żeby nie umarła.
Rząd też nie wie o takich ludziach.
Ale dowiedział, samorząd się... wie, bo samorząd teraz się nią zajmuje.
Nie, to tam to by się dowiedziała rada parafialna.
Gdyby się dowiedziała, byłoby rewelacyjnie, ale wolałbym nie ryzykować życiem tej babci, jakby się nie dowiedziała. Więc tak, państwo w ogóle się tym nie powinno zajmować. W tym momencie co najwyżej samorząd. Tak naprawdę oczywiście, że to powinno zejść niżej. Kościół się powinien czymś takim na przykład zajmować.
No tak. Dobrze, czyli dotacje co? Nie.
Żadnych dotacji. Po co?
Dobra, a co? Dotacje dla partii politycznych?
Też nie.
A weźmie pan, gdy się będzie należało?
Tak.
No i co teraz?
Bo ja toczę, proszę pana, wojnę. A jak toczę wojnę i ktoś mi chce podarować karabiny, broni, amunicję, to biorę, nie kwituję.
Ale to nie ktoś. Ktoś chce mnie obrabować i moją mamusię, żeby panu podarować.
Nie, to raczej ten ktoś chce mnie obrabować i ja ze swoich podatków to finansuję. Poza tym obecnie mam zakaz finansowania swojej partii politycznej. Limity wpłat dla osób fizycznych są na tak śmiesznie niskim poziomie, że gdybym chciał na przykład sprzedać wszystko, co mam i zafundować za to sobie świetną kampanię wyborczą, to państwo mi zabrania.
Rozmawiamy ideowo teraz, a nie praktycznie, tylko o ideach.
Ideowo. Co panem kieruje. Sytuację, kiedy mogę włożyć na swoją kampanię wyborczą tyle, ile chcę i moja konkurencja nie ma dotacji od państwa, no to oczywiście nie powinno być dotacji.
Ale tak, jest pan wrogiem dotacji, ale jednocześnie jak się będzie pańskiej partii należała dotacja, to pan weźmie.
Wie pan, podejrzewam, że pan jest na przykład wrogiem tego, żeby istniały w ogóle jakiekolwiek podatki poza tymi niezbędnymi. Natomiast tutaj do pana przyszedłem po chodniku, na które ktoś płaci w podatkach i nic za to nie zapłaciłem. Przyjechałem drogą, za którą ktoś płaci w podatkach i też nic za to nie zapłaciłem. W momencie, w którym państwo pod przymusem rabuje mnie z moich własnych pieniędzy, to mam prawo oczekiwać, że w jakiś sposób te pieniądze zostaną spożytkowane.
Czym innym jest chodnik od działalności partii politycznej? Partia polityczna powinna z własnych składek się utrzymać.
Oczywiście, że tak. Tylko w tym momencie jest to niemożliwe, bo prawo zabrania czegoś takiego.
Składek?
Składek nie, ale limituje ich wysokość. To na bardzo śmiesznie niskim poziomie. W związku z czym nie jestem w stanie w inny sposób sfinansować partii politycznej, bo państwo mi tego zabrania. A jak już mi państwo tego zabrania, to niech za to płaci.
Dobra, to bawcie się za darmo. Jak chłopcy chcecie założyć sobie partię polityczną,
ale
to
moja
sobie
konkurencja dostaje miliony.
A co mnie to obchodzi?
A bo ja z nimi walczę, jestem na wojnie z nimi i muszę mieć broń do tego.
No, no dobra, no to już wiem, jaki pan jest ideowy w tym punkcie. Różnimy się, bo ja bym nie wziął.
To niech pan nie bierze.
Nie zaczynam żadnej partii, nie planuję się zapisać do żadnej, ale płaca minimalna. Teza. Są prace, których się nie opłaca robić. Za stawki urzędowo określone jako minimalne. Pan Rysio, który jest pijakiem i przychodzi do mnie, ja mu dam 10 zł za odśnieżenie podjazdu. Jakbym miał go zatrudnić legalnie, to to jest niewykonalne, bo jego odśnieżanie podjazdu jest warte 10 zł dla nas obu. I dlatego płacę, nie minimalną, powinien ustalać pracownik z pracodawcą i nikt się nie wtrąca.
Oczywiście.
Co pan na to? No to szybko, żeśmy się dogadali.
Mogę rozwinąć, jeżeli pan chce.
Może pan, jak pan chce.
Płaca minimalna uderza przede wszystkim w najuboższych, w tym, którzy zarabiają poniżej płacy minimalnej. W kolejnym punkcie uderza w tych, którzy zarabiają powyżej płacy minimalnej. Gdyby nie było płacy minimalnej, oni by zarabiali troszeczkę więcej. W tym momencie, jeżeli ktoś jest trochę bardziej wykwalifikowany, to wysoka płaca minimalna spłaszcza wynagrodzenie, ponieważ pracodawca musi gdzieś przeznaczyć ten swój budżet płac. Państwu nakazuje mu podwyższenie wynagrodzenia dla tych najmniej zarabiających, kosztem tym trochę lepiej zarabiających. Oni mają niższe podwyżki. I kolejną konsekwencją tego
jest... Pan teraz wali jak karabin. Normalnie pan mówi wolniej.
Ja mówiłem, że czasem potrafię mówić szybciej, bo to jest bardzo ważny temat. I teraz prowadzi to do tego, że nie opłaca się uczyć, nie opłaca się rozwijać, nie opłaca się być ambitnym i starać się więcej, bo nie dostaniemy za to odpowiednio wyższego wynagrodzenia, bo wynagrodzenie idzie dla tych, którym państwo ustala wynagrodzenie.
Tak. Ale to było to nawet dla mnie trochę szybko. Spółki Skarbu Państwa. Teza. Państwo, rząd nie powinno się nigdy angażować w gospodarkę żadnych, absolutnie żadnych przedsiębiorstw z udziałem państwa, bo wtedy państwo jest graczem na rynku, który to gracz jako jedyny na rynku ma urząd skarbowy, ma dojścia, kreuje prawo pod swoje firmy, czyli jest dyktatorem rynku. Jest nieuczciwym graczem. W związku z tym moja teza jest taka, żadnych spółek Skarbu Państwa i żadnego zaangażowania w jakikolwiek biznes od strony państwa. Państwo nie powinno się angażować, tylko prywaciarze. Co pan na to?
Ja się z tym zgadzam, ale z kilkoma zastrzeżeniami. Pierwsze, żadnego państwa, to znaczy prywatyzacja polegająca na tym, że sprzedajemy telekomunikację polską państwu francuskiemu, czyli France Telecom, to nie jest żadna prywatyzacja.
Nie, to w Polsce powinno być zakazane. Żadne państwo nie prawa się angażować na naszym terenie
ani spółki
w działania
gospodarcze innego państwa, bo tak w ten sposób by działało. Mamy całe branże, gdzie nie ma w ogóle żadnych prywatnych spółek, są tylko spółki publiczne różnych państw i to nie byłaby żadna prywatyzacja. Więc co do zasady, państwo nie powinno prowadzić żadnej działalności gospodarczej, ale uważam, że są trzy wyjątki, gdzie państwo może jakkolwiek ingerować w gospodarkę. No. To jest bardzo ważne. Wynika to z tego, nie wiem na ile pan studiował ekonomię. Czytał pan o teorii...
Cały czas studiuję.
Kosztów komparatywnych.
Nie, to takich nie ja studiuję, jak ich ograć.
Okej, okay. Ekonomistów, rozumiem. Problem polega na tym, że rzeczywiście wolny handel zawsze się opłaca, pod warunkiem, że zawsze jest możliwy. W momencie, w którym żyjemy w świecie nieidealnym i ktoś może nam rozpocząć wojnę, albo nałożyć na nas embargo, albo można uciąć wszystkie szlaki handlowe jakimś wirusem czy jakąś inną głupotą, to nagle się okazuje, że jeżeli wolny rynek tak zadekretuje, że opłaca się wołowinę, to tylko w Argentynie produkować, no to my mamy problem, bo nie mamy co jeść. To Niemcy to przeżyli w trakcie I wojny światowej, że nie mieli co jeść, ponieważ nie byli samodzielni żywieniowo. Więc uważam, że w jakiś sposób trzeba doprowadzić do tego, żeby broń, jedzenie oraz leki to były dostępne na miejscu. Natomiast to nie znaczy, że państwo powinno je produkować.
No ale to państwo nie powinno się angażować, to pytanie dotyczyło tylko tego, czy państwo się powinno angażować w biznes. Nie, państwo powinno stwarzać warunki dla biznesu. Jeżeli jest dla nas cennym, żeby coś rosło w Polsce, a rolnik umiał to zebrać z pola, to embargo na wóz żyta z Ukrainy było moim postulatem. W ten sposób państwo kreuje warunki, ale państwo się nie angażuje w pola.
O tym powiedziałem
sobie. No to dobrze, to ja tylko chcę się dowiedzieć, czy myślimy dokładnie o tym samym. A co z lasami państwowymi?
Lasy powinny być prywatne, a nie państwowe.
Ale przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, czy to nie jest cenny zasób przez to, że jeszcze z II Rzeczypospolitej przeszło do teraz i że to jest obiekt ogólnie państwowy? Nie ma w tym nic cennego?
Że jest państwowe?
Tak, że istnieją lasy państwowe jako instytucje.
Ja nigdy szczegółowo nie badałem instytucji lasów państwowych. Mogę tu być laikiem, ale co do zasady wolałbym, i kiedyś tak było, że lasy były prywatne. I lasy prywatne miały się znacznie lepiej niż państwowe.
Też nie przestudiowałem tematu. Mam w rodzinie leśniczych i tak dalej, więc i słyszę co jakiś czas temat, że Unia Europejska chce zlikwidować lasy państwowe. No to cokolwiek proponuje Unia, to jest złe dla Polski. To wiemy. Nie znalazłem ani jednego wyjątku. W związku z tym przyjąłem, że skoro oni proponują likwidację lasów, państwowych.
A ja znam jeden wyjątek. No. Unia chciała, żebyśmy zlikwidowali monopol Poczty Polskiej. To jest bardzo dobra chęć, ponieważ Poczta Polska, jak każda inna instytucja państwowa, jest wybitnie dziadowska. I do teraz, jak chodzę po to awizo na Pocztę Polską, to szlak mnie trafia.
W Ameryce poczta była wartością przez wiele lat, ale też jest dziadowską firmą. Zrobiła się dziadowską firmą.
Ale jest państwowa.
Jest państwowa, no poczta.
To powinna być
poczta
prywatna. W Polsce mieliśmy takiego przedsiębiorcę, Rafała Brzoskę, który rzucił wyzwanie Poczcie Polskiej i był w stanie przenosić te listy taniej, nawet dołączając do niej taką blaszkę.
Wiem, że miałem tych blaszek całe stosy.
No dokładnie. I nawet z tą blaszką opłacało mu się taniej to zrobić niż Poczta Polska, ale natomiast go wykończyli w sposób pozaprawny. Więc ja uważam, że poczty państwowej być nie powinno, prywatni przedsiębiorcy powinni roznosić listy. I to, że Unia chciała zlikwidować ten monopol, to uważam akurat, że dobrze.
To mi burzy trochę obraz Unii. Może chcieli w jakichś złych celach, że oni kupią...
Może przypadkiem im wyszło.
Może przypadkiem wyszło, tak. Dobra. Stopy procentowe i bank centralny. Teza. Ja bym postawił na wolność i zlikwidował. Bo bank centralny bym zlikwidował. Bo on oznacza dyktaturę, a kapitalizm prawdziwy to jest konkurencja bez monopolii. I dlatego mamy ustawy antymonopolowe, bo to jest wtedy rak na kapitalistycznym układzie, jak w naturalny sposób, ale pojawi się monopol. No to trzeba go pociąć na kawałki, bo konkurencja jest lepsza. No i teraz, bank centralny to jest dyktatura. Czy jest nam potrzebny NBP i po co?
W tym momencie?
Nie, w tym idealnym
w
świecie.
W idealnym świecie oczywiście, że niczego nie potrzebujemy banku centralnego.
A teraz?
No niestety nie żyjemy w świecie idealnym. I? Jeżeli nie będziemy mieli polskiego banku centralnego, będziemy zdani na czyjś inny bank centralny.
Dlaczego? Do czego? Z czym? W czym?
Będziemy potrzebowali pieniądza. I są oczywiście pieniądze, które są prywatne, albo które w ogóle nie mają właściciela, kryptowaluty na przykład, albo złoto. Natomiast tak od strony praktycznej czysto, w tym obecnym bardzo nieidealnym świecie, mam taką tezę, że dużo łatwiej byłoby nam, nie wiem, podbić Stany Zjednoczone, niż zniszczyć Fed. A jedno i drugie wydaje mi się bardzo odległe. Wydaje mi się, że dla Polski bardzo dużym zagrożeniem było w ogóle dla naszego istnienia, gdybyśmy rzucili wyzwanie współczesnemu systemowi finansowemu. To jest olbrzymia potęga.
Ekwador nie ma własnej waluty, Panama nie ma własnej waluty, posługują się dolarem w obu przypadkach.
Tak jak mówię, jeżeli zlikwidujemy własną walutę, to będziemy oddani na amerykański bank centralny albo europejski.
Okay, ja tego
to
nie
wolę mieć swój bank
Dobra.
Centralny niż europejski.
Czyli bank centralny jest Panu potrzebny wyłącznie do produkcji waluty, do złotówki konkretnie.
Tak.
Dobra. To teraz, do czego nam regulowane, znowu przez bank i tego obecnie Glapiński, do czego nam regulowane stopy procentowe? No stopy. Aby stopami, to jest teza moja, aby stopami można było cokolwiek zdziałać, to one muszą być realne, czyli wyższe od inflacji i w dodatku różne w różnych bankach, tak aby ludzie sobie wybierali lepszy bank.
Stopa procentowa jest ceną pieniądza. W świecie idealnym rynek ustala cenę pieniądza, nie jakiś bankier.
Czyli tak, bank do drukowania złotówek by pan zostawił. Natomiast co ze stopami procentowymi? Ja bym skreślił, że to każdy sobie sam ustala, każdy bank. Jakich czy?
To tutaj dotykamy samego sedna współczesnego systemu finansowego, czym w ogóle jest współczesny pieniądz. Gdyby ten pieniądz był na przykład oparty na złocie albo na czymś innym, tak, co jest w miarę trwałym, no to wtedy rzeczywiście te stopy procentowe nie muszą być ustalane przez bank centralny.
A teraz czemu muszą?
Umówiliśmy się, że nie wchodzimy za bardzo w szczegóły. To jest temat na dwugodzinny wykład ze współczesnych systemów finansowych.
Okej.
Okay. Może tak. Mówimy o ideach. W świecie idealnym nie ma banku centralnego. Stopy procentowe są ustalane przez rynek, to znaczy każdy sam sobie reguluje to oprocentowanie i w ogóle państwo nie jest tym zainteresowane.
A co z tą koncepcją, która tu wyrosła w trakcie tej debaty małej, że zostawiam ja Bank Centralny Polski, NBP, do produkcji pieniądza, bo uważam, że istnienie odrębnej waluty pod tytułem złotówka jest dobre dla Polski, szczególnie w kontrze do euro i do padającego dolara. Więc zostawiam bank centralny, żebym miał złotówkę. Płacę cenę za bank centralny, bo chcę mieć złotówkę. Natomiast nie dawałbym nikomu w państwie polskim możliwości decydowania za innych o wysokości stóp procentowych. Czyli nie ma dyktatu, że Glapiński powie, podnosimy stopy procentowe i inne banki reagują na to. Każdy bank niech sobie sam ustala swoje procentowe stopy.
Banki to swoje oprocentowanie kredytów albo depozytów same już teraz ustalają. To bank centralny ustala oprocentowanie dla innych banków. To znaczy, jeżeli...
No i tego właśnie nie powinien, ten element powinien zniknąć.
Nie, w relacji bank centralny, bank prywatny.
Nie ma.
A Ale jak nie ma tej relacji?
No ma nie być.
Ale właśnie bank centralny jest współczesnym systemie finansowym, no, bez banku centralnego emitującego chociażby te pieniądze i współpracy tego banku z bankami prywatnymi, ten system by nie działał.
Ma nie współpracować. Ma, on jest tylko od kreowania złotówki, czyli obliczają, ile jest tych produktów na rynku, do których trzeba wydrukować papierki, czyli bilety dłużne w pewnym sensie, bo to jest tylko papierek, nie? Ale pod nim coś się kryje, bo jest aspiryna wyprodukowana w Polsce i w związku z tym, że wyprodukowaliśmy nową aspirynę, to mogę dodrukować 1000 zł. I tylko tym się zajmuje bank centralny.
W współczesnym świecie i współczesnym systemie finansowym to by nie przeszło.
Natomiast... Ale kto? Kto decyduje o przechodzeniu?
System finansowy.
Ale nie słuchamy go. Tylko sami decydujemy, bo mamy dyktaturę na 2 tygodnie. Dlaczego by nie zadziałało? Mam się z panem osobno umówić na to.
Myślę, że na, to jest temat zupełnie osobno.
Dobrze,
rozmowę,
to pogadamy naprawdę osobno.
Natomiast w świecie idei to nie mam z tym problemu. Mówię, że tu i teraz to nie widzę tego.
Okay. Dopłaty. Teza. Dopłaty rolne są szkodliwe dla rolników i całej reszty. Dotacje unijne są szkodliwe dla wszystkich.
Tak.
Tak. No bo dopłacamy, to już ja wyjaśnię, aby ktoś nie załapał. Dopłaty dla rolników, czemu są szkodliwe? Jak dopłacamy rolnikowi do nawozów, to nie dopłacamy nic rolnikowi, tylko fabryce nawozów. Rolnik z tego nic nie ma. W fabryce nawozów jest za wysoka cena, a rolnika nie stać kupić. To powinniśmy tak zostawić, żeby fabryka nawozów była zmuszona obniżyć ceny bądź ogłosić upadłość, bo produkujemy za drogo, nie jesteśmy w stanie taniej. I kropka.
Nie ma co tłumaczyć.
Dobra, no to okej. Co pan na to? Pan na to samo co ja. Ostatnie 12. Na cholerę jest pan w polityce. Ma pan ideę i program do wcielenia w życie. Ale nie umie pan odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić.
Tak mi się wydaje, wie, że nie umie.
To jest moja teza. Teza WC. Co pan na to? Na taką tezę?
Że nie jestem w stanie zrealizować swojego programu?
Tak, bo cały czas mówiliśmy o tym, że istnieje...
Oczywiście, nie jestem...
Stan idealny jest niewykonalny.
Pełna zgoda. Nie jestem w stanie ze swojego życia wprowadzić stanu idealnego. Co do tego nie mam absolutnie...
To po co pan jest w polityce?
Żeby chociaż wprowadzić stany może nie idealne, ale trochę bardziej znośne. Jeżeli widzę...
Jak?
Jak?
Jak pan chce wprowadzić stany trochę bardziej znośne w sytuacji, gdy Konfederacja będzie miała 11% głosów? Nie jest pan w stanie.
Oczywiście,
metodą polityczną wprowadzić żadnych zmian. No jak? Pyta obywatel. Ma pan fajne idee, Politycy bardzo często wychodzą. To zrobimy tam, damy wam 500, tam to zrobimy, tam z Unią. Ja zawsze wtedy pytam przez telewizor, ale jak, chłopie? Bo to jest niewykonalne. Fajny pomysł, tylko on jest w praktyce nierealizowalny. No więc jak?
Zrealizowanie świata idealnego z definicji jest niemożliwe tutaj i teraz. Natomiast mamy oczywiście swój plan polityczny na kolejne lata i wydaje mi się, że mam szansę go zrealizować.
Ale jak?
No wie pan, to mamy dwie sytuacje. Pierwsza, załóżmy, że obecne sondaże się dociągną do wyborów, tak?
Nie będziemy. Niech pan weźmie pierwszy lepszy z pomysłów, które chciałby pan zrealizować, niech pan wybierze najbardziej komfortowy dla siebie, że wydaje mi się, że to jest wykonalne w najbliższej kadencji pod warunkiem, że przekroczymy próg i wejdziemy do parlamentu.
No dobra, na przykład...
Jeden przykład. I pan mi powie jak.
Zaniechanie poboru podatku Belki od lokacji.
Okej, dobra. Jak?
Wystarczy być ministrem finansów. Pierwszego dnia rozporządzeniem to można zrobić, to nie muszę tego przez Sejm przesuwać.
Fajne, ale jak pan chce zostać ministrem finansów?
Bardzo prosta sprawa. Załóżmy, że robimy 11% i mamy 50 posłów. Bez nas się
11%
nie da...
to jest 50 posłów?
Tak. Okay. Bez nas się nie da zrobić absolutnie żadnej koalicji, chyba że PiS z Platformą się dogadają ze sobą.
Oczywiście,
nie
że się dogadają,
wykluczyć,
bo mają identyczne programy.
Dokładnie. W sensie ludzie tego nie widzą, ale tak PiS, Platforma robi
ale
dokładnie to
widzą.
Samo.
Ale widzą! PiS powiedział, że jeździ teraz po kraju i program sformułują, gdy już objadą kraj i się od ludzi dowiedzą, czego ludzie chcą. Czyli nie mają żadnej idei w PiSie, tylko chcą usłyszeć, czego ludzie chcą i potem obiecają ludziom to, co usłyszeli, że ludzie chcą zrobić. Natomiast Platforma powiedziała to samo. Powiedziała, teraz nie ogłaszamy programu, jak wygramy wybory, to się wtedy ogłosi. Czyli to samo. Ale czyli mają identyczny program.
My tu nie musimy się do tego przekonywać, bo to jest zupełnie oczywiste. Większość Polaków widzi dużą różnicę między PiS-em i Platformą. Okay. Dlaczego to widzą, to już sprawa drugorzędna.
No, ale to oni po wyborach dogadają.
Ale ja właśnie o tym mówię, o tym scenariuszu, więc są dwie możliwości. Pierwsza, ze sobą się dogadają, no i wtedy mamy polaryzację, albo PiS z Platformą, albo my, no i przez kolejne lata będzie nam jeszcze bardziej rosło niż obecnie, a im będzie jeszcze bardziej spadać i wtedy jeszcze większy wpływ będziemy w stanie przy kolejnych wyborach uzyskać na rzeczywistość. To jest pierwsza rzecz. Druga, na jakichś warunkach z kimś my się dogadamy i to będą nasze warunki, a nie ich, bo to oni muszą rządzić, my wcale nie musimy rządzić. Co więcej, być może nie powinniśmy teraz rządzić, bo to nam bardziej zaszkodzi niż pomoże. Już teraz mamy duży wpływ na to, co się w Polsce dzieje, chociażby przez samo uczestnictwo w debacie publicznej. Niech pan zwróci uwagę, że w Polsce dużo wcześniej niż w wielu krajach na Zachodzie udało się znieść te paranoiczne obostrzenia covidowe, bo w Polsce była partia, która mówiła co innego i PiS doskonale wiedział, że jeżeli będzie ciągnął ten absurd, to nam poparcie nie będzie wynosiło 10, ale 15 czy też 20%. Wprowadziliśmy temat do debaty publicznej tego zboża z Ukrainy. Wprowadziliśmy debat zakazu sprzedaży samochodów spalinowych, co PiS wreszcie zaczął podnosić. Sami się na to zgodzili. A teraz
zaczął
mówią, że
podnosić
to...
po wyborach, upuszczą znowu.
Być może tak. Natomiast wreszcie udało nam się mieć jakiś wpływ na rzeczywistość. Wreszcie udało nam się mieć wpływ na debatę publiczną.
Czyli...
A mamy zaledwie 9 posłów.
Dobra.
Jak będziemy mieli ich 50 w kolejnym Sejmie, to Polska będzie zupełnie innym krajem.
Czyli pan liczy na to, że po pierwsze uda się ugrać 50 posłów, po wtóre, że PiS mimo całej niechęci do pańskich 50 posłów będzie jakoś czuł się zmuszony, weźmie ich i odda panu Ministerstwo Finansów.
Absolutnie
przecież
tego nie
Morawiecki będzie trzymał Ministerstwo Finansów
ale
za ryj.
Ja tego nie powiedziałem, że chcę wejść w jakąkolwiek koalicję z PiS-em, już na pewno nie z Mateuszem Morawieckim.
To wracam do pytania.
Nikt nie jest w stanie zbudować tej koalicji.
Jak pan chce zlikwidować ten podatek Belki? Na to była odpowiedź.
Po pierwsze,
jestem ministrem finansów.
W perspektywie kolejnych kilku lat. Ja nie powiedziałem, że już za pół roku.
Okay.
Dla mnie bardzo dobry scenariusz jest taki, że bez nas się nie da zrobić rządu. Jedni i drudzy mają wtedy bardzo duży problem, a ja siedzę obok, jem popcorn i patrzę, jak oni razem płoną i nie wiedzą, co z tym zrobić. Bo ja nie zamierzam grać w ich grę. Ja chciałbym, żeby to oni grali w moją grę.
Wejdą w koalicję z SLD, proszę pana.
A to niech wchodzą, tylko sobie tym zaszkodzą. Nie mam problemu. To jest ich problem, nie mój.
Dobra. Coś wiem o panu, widzowie mam nadzieję też. A o co pana nie spytałem? Mogę teraz pana spytać o to, o co pana nie spytałem. Pan mi powie, o co pana spytam. Załatwione. Nie. To super.
To jest nie moja praca, żeby pytać. Ja odpowiadam tutaj.
Chciałem pogadać z panem o ideach i udało się. Dziękuję bardzo.
Również dziękuję.
Rozmowa wydaje mi się, że była ciekawa, inna niż wszystkie obecne rozmowy, ponieważ prawie w ogóle nie rozmawialiśmy o różnych tematach zastępczych, nie rozmawialiśmy o sprawach aktualnych tu i teraz, o punktach, które są istotne w kampanii wyborczej, a o ideach, o tym, jak powinien wyglądać świat idealny, a nie ten świat, w którym my żyjemy, więc bardzo dawno nie miałem okazji przeprowadzenia takiej rozmowy.
Rozmowa łatwa, czasem gościa trzeba strasznie ciągnąć, albo się obraża, gdy mu się wejdzie w słowo. Albo się gubi, gdy mu się wejdzie w słowa. Tutaj było ok. Czyli bywały, fachowy, co państwo widzą na podcastach. Ciekawe rzeczy mówi na podcastach. Tutaj chciałem sprawdzić co innego, więc dobrze mi się rozmawiało. Zmartwienie mam jedno, że poszedł do polityki i ma własną partię. Otóż ja mam takie mocne przekonanie, że ten system trzeba rozwalić, a jeszcze lepiej byłoby powiedzieć przewrócić. Pomóc mu upaść. I tego się nie robi od środka.